Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam. Dziś zapraszam Państwa do zajrzenia w talerze ludzi, którzy mieszkali na terenie Polski kilka tysięcy lat temu. Dzięki nowoczesnym metodom badawczym ich dieta kryje coraz mniej tajemnic dla współczesnych naukowców. Rozmawiałam na ten temat z archeologiem, doktorem Łukaszem Pospiesznym z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem interdyscyplinarnego zespołu naukowców.
Porozmawiajmy o faktach.
Jak można ustalić dietę osób, które nie tylko setki lat temu, ale tysiące lat temu żyły gdzieś w naszym pobliżu?
Tradycyjnie w archeologii dietę rekonstruuje się poprzez patrzenie na to, co zostało po tych ludziach, czyli przede wszystkim na odpadki. Najczęściej kości zwierzęce, czasem jakieś resztki roślinne, zwęglone ziarno i tak dalej. Więc to jest takie podstawowe źródło informacji o diecie. Ja się zajmuję taką gałęzią, która nazywa się geochemią izotopową i w przypadku tej metody my się staramy te informacje wyciągnąć z kości tych zmarłych.
No właśnie, pan kieruje zespołem, który prowadził takie badania dotyczące dawnych mieszkańców Kujaw, więc na początek poprosiłabym, żeby pan powiedział, jakich specjalności naukowcy weszli do tego zespołu, żeby tak skomplikowaną procedurę przeprowadzić?
Okej, to postaram się wymienić. Mam nadzieję, że nie pominę, bo to jest bardzo szeroki zespół. Ja osobiście jestem archeologiem. Ja zadaję pytania archeologiczne, więc taka była moja przede wszystkim rola. A do tego mieliśmy cały zespół osób, które cały ten proces, że tak powiem, pozwalają nam przeprowadzić, czyli od archeologów takich terenowych, którzy pojechali, wykopali te szczątki ludzkie. Potem one trafiły do różnych kolekcji muzealnych czy uniwersyteckich. I w ramach kilku naszych projektów na początku te szkielety są oglądane przez antropologów fizycznych. Czyli oni określają przede wszystkim wiek, płeć zmarłych i pomagają nam przy selekcji prób do analiz. Czyli szukamy najczęściej jakiegoś jednego typu kości, która jest potem analizowana. I taka kość trafia do laboratorium, gdzie zajmują się nią chemicy bądź fizycy. I zaczyna się od ekstrakcji kolagenu, czyli tego białka, które mamy w kościach. I on jest poddawany różnym analizom. Natomiast, żeby taką pełną interpretację przeprowadzić wyników takich analiz, to też współpracujemy z specjalistami z innych dziedzin nauki, z biologami, z geografami. W naszym przypadku też współpracowaliśmy z genetykami, bo w kilku przypadkach, kiedy nie dało się określić płci zmarłych, to oni przy użyciu metod genetycznych byli nam w stanie powiedzieć, czy to kobieta, czy mężczyzna. To jest też ważne przy szczątkach dzieci, bo na takich szkieletach nie da się jeszcze tych cech płciowych zaobserwować, więc dzięki genetykom wiemy, że to był pochówek chłopca czy dziewczynki, co dla nas archeologów ma dosyć duże znaczenie już na etapie interpretacji wyników.
Jaki teren Państwo badali?
Rozmawiamy o wynikach, które okazały się 2 miesiące temu w czasopiśmie Royal Society Open Science i to jest podsumowanie projektu, który był skoncentrowany na Kujawach. I te Kujawy są wyjątkowe, ponieważ to jest miejsce, które bardzo sprzyja rolnictwu. Było jako jedno z pierwszych zasiedlone w ogóle w czasach epoki kamienia, kiedy właśnie pierwsi rolnicy przybyli na tereny północnej Polski. Tam są sprzyjające warunki glebowe, klimatyczne i tak dalej. Więc to jest miejsce, gdzie mamy od samego początku neolitu, czyli właśnie od tej młodszej epoki kamienia, pozostałości osad ludzkich i też pochówki. I to miejsce było, ten region był bardzo intensywnie zasiedlany przez cały neolit, epokę brązu. Więc w skali całej północnej Polski to jest taki najlepszy obszar testowy, powiedzmy taki poligon, z którego pozyskujemy materiał. No po prostu jest tych znaleźć najwięcej.
Przebadanie państwo, tak jak doczytałam się w tym artykule, 84 osoby. Co to były za osoby?
Trudne pytanie, co możemy o nich powiedzieć. Znaczy my przebadaliśmy znacznie więcej, myślę, że to kilkaset szkieletów, natomiast na tych 84 były spełnione warunki, które pozwalały nam właśnie wejść w dietę tych ludzi. Co o nich możemy powiedzieć? Wiemy, kiedy żyli, ponieważ każdy z tych szkieletów...
Epoce brązu.
W epoce neolitu i epoce brązu, czyli to jest mniej więcej od... W naszym przypadku to było między 4000 a 1200 lat przed Chrystusem. Wiemy to też dlatego, że każdy szkielet był datowany metodą radiowęglową. I to jest dosyć wyjątkowe, ponieważ ta metoda jest powszechnie stosowana w archeologii, ale rzadko jest tak, że każdy badany szkielet jest datowany. To wynika z tego, że my chcemy mieć pewność co do tego, rzeczywiście z jakiego okresu pochodzi taki szkielet, bo normalnie wiek taki absolutny jest określany na podstawie formy grobu, wyposażenia tego grobu. My mamy swoje takie różne systemy tutaj.
Archeologiczne.
Tak, które nam pozwalają plus minus to dopasować, natomiast data radiowęglowa tutaj jest takim potwierdzeniem. No też w trakcie tych badań, co opisujemy w artykule, okazało się, że w kilku przypadkach źle wydatowaliśmy groby i dopiero datowanie radiowęglowe to zweryfikowało. To jest też tak, że ponieważ pracujemy z genetykami, to genetycy, żeby opublikować swoje wyniki, oni koniecznie muszą mieć datę radiowęglową dla każdego osobnika. Bez tego w zasadzie nie są w stanie opublikować, bo też zdarzały się pomyłki. Tutaj zainwestowaliśmy sporo środków właśnie, żeby tą chronologię absolutną uporządkować.
No i co się okazało? Co te osoby mieszkające na Kujawach między 4 a 1000 lat przed naszą erą jadły?
Jeśli mówimy o rekonstrukcji diety, to nie jest tak, że nas interesuje, co oni dokładnie mieli na talerzu. Nas dieta interesuje trochę z innego punktu widzenia. Przede wszystkim próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak te społeczeństwa były zorganizowane. I jednym z elementów budowania swojej tożsamości czy pozycji społecznej jest rodzaj czy jakość pożywienia. Więc my staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy wśród tych ludzi były osoby, które były lepiej odżywione. To na przykład też przekładało się na bogactwo wyposażenia i grobów.
Tak, czyli jednym słowem, czy była to elita i elita miała lepszą dietę.
Dokładnie tak. Więc to jest jakby jedno z podstawowych pytań. To też wynika z tego, że my jesteśmy ograniczeni. Znaczy ta metoda, czy metody, których używamy, one nam nie mówią dokładnie co do gatunku, jakie pokarmy spożywano. Natomiast właśnie są nam w stanie powiedzieć, czy mamy większy udział białka zwierzęcego w diecie, co my zakładamy, że jest tą dietą bardziej uprzywilejowaną, czy jest to bardziej dieta wegetariańska, czy jest to dieta oparta na przykład o ryby słodkowodne bądź morskie, bo głównie te cztery grupy pokarmów jesteśmy w stanie w tym sygnale izotopowym wychwycić. Więc to było jedno z podstawowych pytań. Natomiast też interesuje nas zmiana w czasie. My widzimy, jak te społeczeństwa ewoluowały, widzimy zmianę w formach osadnictwa, formy grobu, wyposażenia zmarłych. No to jest taki materiał, z którym my na co dzień pracujemy. I interesowało nas, czy też ta dieta, a pośrednio gospodarka, bo to, co jedzono, wynikało właśnie z takich strategii, jak to mówimy, gospodarczych, czy to się zmieniało w czasie. Bo jakby mieliśmy już przesłanki, czy się zmieniało, bo mamy to, co mówiłem wcześniej, dane archeozoologiczne, paleobotaniczne. Widzimy, że uprawiano różne gatunki, że proporcje różnych gatunków zwierząt czy roślin się zmieniały. No tu mamy jeszcze kolejną linię dowodową, na podstawie której możemy te zmiany rekonstruować.
No to poproszę o wyniki.
Wyniki. Znaczy, jeśli chodzi o rekonstrukcję tego, czy pewne osoby jadły lepiej, a inne gorzej, to udało się rzeczywiście wychwycić. I to jest ciekawe, że wychwyciliśmy to we wczesnej epoce brązu. I wczesna epoka brązu w Europie Środkowej generalnie wyróżnia się tym, że wtedy widać bardzo silne zróżnicowanie społeczne, widoczne w kulturze materialnej. To znaczy mamy pochówki ludzi, których możemy potraktować jako takich zwykłych, powiedzmy, przeciętnych śmiertelników i mamy bardzo bogate groby, niekiedy nazywane grobami książęcymi. Duże konstrukcje grobowe, zmarli wyposażeni w broń, w ozdoby, też często ze złota. Natomiast na Kujawach w tej wczesnej epoce brązu takiego zróżnicowania nie widzimy. Pytanie dlaczego? Być może jest to obszar peryferyjny względem tych najbogatszych centrów osadniczych tego okresu. Natomiast w diecie wyszło nam, że rzeczywiście te różnice są. Czyli mamy najczęściej mężczyzn, którzy w porównaniu z kobietami czy z młodszymi ludźmi w swojej grupie byli odżywieni znacznie lepiej. I to tak, mamy taki parametr, są właśnie stosunki izotopów azotu, które pokazują, że białka zwierzęcego było bardzo dużo w diecie. To może być zarówno mięso, jak i produkty mleczne. Może to być mięso młodych zwierząt, cielęcina. Takie produkty, które uważamy za prestiżowe, powiedzmy, jeśli chodzi o dietę. Więc to jest taki podstawowy wynik, który mamy.
Czyli można powiedzieć, że to była kultura patriarchalna, bo skoro mężczyźni byli lepiej odżywieni niż kobiety.
Tak, można tak powiedzieć, że mamy rzeczywiście taki model, w którym to mężczyźni zazwyczaj w zaawansowanym wieku są najważniejsi dla tej społeczności. Natomiast my też widzimy, że rola kobiet była dosyć specyficzna. Tutaj może tego w diecie nie widać, ale zdarza się, że mamy w tych naszych badanych populacjach kobiety, które mają inną dietę. Wyraźnie odstają od tego, co widzimy w tej lokalnej populacji i to nam mówi często o tym, że kobiety, jest takie pojęcie antropologiczne, wymiana kobiet, że po prostu pochodziły z innych populacji, z bliższych bądź dalszych obszarów, przebywały i mieszkały ze swoim mężem. Taki jest model antropologiczny, to rzeczywiście też w naszych badaniach wychodzi.
poza białkiem pochodzenia zwierzęcego, co jeszcze oni jedli?
Ze źródeł archeozoologicznych i paleobotanicznych wiemy, że jedli przede wszystkim zboże. To była podstawa wyżywienia w epoce kamienia, w młodszej epoce kamienia i w epoce brązu. To, co udało nam się w trakcie naszych badań uchwycić, to jest pojawienie się w diecie prosa. Proso jest takim wyjątkowym zbożem, przynajmniej w kontekście europejskim, że ma zupełnie odmienny skład izotopu węgla niż wszystkie inne rośliny uprawne z tej części Starego Świata. I do tej pory uważano, że proso pojawiło się na Kujawach, ale też generalnie w Europie razem z pierwszymi rolnikami, czyli gdzieś około 5000 lat przed Chrystusem. I to się zaczęło około 2013 roku zmieniać, ponieważ wtedy paleobotanicy zaczęli datować radiowęglowo pojedyncze ziarna prosa i okazało się, że żadna z tych prób, którą datowali, nie pochodzi z neolitu. Najstarsze pochodziły z końca epoki brązu. I to wprowadziło pewne zamieszanie wśród archeologów, ponieważ byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to proso jest znacznie wcześniej. Kolejne badania pokazały, że rzeczywiście nie ma znalezisk prosa, fizycznie prosa sprzed epoki brązu. Nasz zespół skupiał się na rekonstrukcji diety i okazało się, że na tych Kujawach też nie ma prosa w epoce kamienia i pojawia się dokładnie wtedy, kiedy, że tak powiem, przewidywaliśmy, że powinno być, czyli pod koniec epoki brązu. I to bardzo, bardzo wyraźnie widać w zmianie składu izotopowego węgla w kolagenie ludzkim. To jest skokowa zmiana. To nie jest tak, że my musieliśmy tutaj się natrudzić, użyć jakiejś statystyki skomplikowanej, tylko po prostu patrząc na te dane czy na wykresy, od razu widać, że coś się zmieniło.
Ale co takiego się zmieniło, że Państwo się spodziewali, że to proso się pojawi w tych badanych szczątkach?
Znaczy spodziewaliśmy się, no bo od tego 2013 roku widzimy coraz więcej dowodów na to, że to proso rzeczywiście pojawia się w epoce brązu i bardzo głęboko zmienia gospodarkę i w efekcie dietę ludzi. My wcześniej prowadziliśmy badania też w Małopolsce. Mamy bardzo podobne wyniki, to publikowaliśmy w 2021 roku i mamy coraz więcej dat radiowęglowych dla prosa też z Europy. Nie ma starszego prosa niż z epoki brązu. Dlaczego to się wydarzyło?
Dlaczego się pojawiło to proso?
To jest bardzo dobre pytanie. Powodów może być kilka. W archeologii najczęściej bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć dlaczego. Wydaje się, że może to mieć związek z kryzysem. Proso jest gatunkiem zboża, które jest przystosowane do bardzo suchego, bardzo ciepłego klimatu. Wydaje się, że właśnie w epoce brązu doszło do takiego wahnięcia klimatycznego. No powiedzmy, że spadła ilość opadów, zrobiło się gorąco. Coś, co się dzieje obecnie. I odpowiedzią na taki kryzys mogło być właśnie wprowadzenie prosa, które sobie lepiej w takich warunkach radzi. To jest jedna możliwa przyczyna. Druga jest taka, że w tym czasie do Europy dotarły populacje, które wywodziły się ze stepów, które przyniosły znajomość tego zboża, bo widzimy, że kilkaset lat wcześniej to zboże, że tak powiem, startuje z Chin, bo tam zostało udomowione i przez kolejne stulecia takim korytarzem stepowym przez Azję rozprzestrzenia się na zachód. No i być może tak się złożyło, że akurat w epoce brązu dotarło do Europy. Proso jest też takim zbożem, które ma wyjątkowo krótki okres wegetacyjny, więc jeśli jesteśmy rolnikami w epoce kamienia czy epoce brązu, jeśli nam się nie udadzą zbiory z jakiegoś powodu, to można wysiać proso i bardzo szybko uzyskać plony, więc jest takie zboże awaryjne. I być może połączenie tych wszystkich czynników spowodowało, że no zaczęło robić karierę właśnie w epoce brązu.
Poza białkiem, poza prosem, co jeszcze jedli? Czy te ryby, o których pan wspominał, także się pojawiają w badaniach?
Tak, ryby się pojawiają, natomiast one są bardzo słabo widoczne, przynajmniej dla tych okresów, którymi się zajmujemy, ponieważ wcześniej, przed epoką, młodszą epoką kamienia, mamy starszą i środkową epokę kamienia, kiedy dominuje model gospodarki łowiecko-zbierackiej i ważnym elementem gospodarki było też rybołówstwo. I to rzeczywiście widać tam, gdzie zachowały się szczątki zwierzęce, widzimy kości ryb i widać to też bardzo wyraźnie w diecie tych ludzi. W naszych populacjach nie mieliśmy łowców zbieraczy, to już jest późniejszy okres. Natomiast oczywiście na stanowiskach archeologicznych znajdowane są kości ryb. To jest też kwestia jakby techniki wykopaisk, żeby takie kości znaleźć, tak zwane ości, to wymaga to przesiewania tego całego urobku naszego. I tego nie stosowano jeszcze powszechnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, więc dopiero ostatnich latach mamy więcej dowodów, że rzeczywiście te ryby były konsumowane, ale w niewielkich ilościach. Generalnie wprowadzenie rolnictwa powoduje, że rybołówstwo schodzi na dalszy plan. Ono się utrzymało w takich terenach, gdzie naturalnie bardziej opłaca się pozostać przy takiej gospodarce łowiecko-zbierackiej i łowić ryby. Na przykład w Polsce to jest obszar Mazur, gdzie w czasie, kiedy na Kujawach mamy już rolników i hodowców, to oni generalnie wciąż opierają się przede wszystkim o konsumpcję ryb, ale też pewnie małży i innych produktów słodkowodnych, jak je nazywamy.
A rośliny poza prosem, jakie były w diecie?
Przede wszystkim w momencie prowadzenia rolnictwa to podstawą diety staje się pszenica, różne gatunki pszenicy. Z czasem wchodzi również jęczmień, no i w kolejnych epokach mamy też żyto. I to są podstawowe elementy diety. Oprócz tego uprawiano inne rośliny, najczęściej wymienia się groch, soczewice, natomiast też cały czas zbierano gatunki dzikie. No tutaj problem polega na tym, że te makroszczątki roślinne, jak je nazywamy, one się bardzo źle zachowują i jeśli znajdujemy jakieś rośliny, to najczęściej jest to właśnie zboże, zwęglone ziarna zboża, które najczęściej przez przypadek po prostu uległy spaleniu, zwęgleniu, więc one się zachowują bardzo dobrze i to jest jakieś główne źródło informacji o tej roślinnej części diety.
Mówiliśmy o Kujawach, pojawiła się Małopolska, Mazury, a czy coś wiemy na temat Pomorza?
Tak, wiemy. Nie wiemy za dużo w oparciu o wyniki badań izotopowych. To wynika po części z tego, że akurat z interesującego mnie okresu, czyli o ile epoka brązu, mamy bardzo mało szczątków ludzkich. Tutaj na wybrzeżu mamy za to bardzo dużo szczątków zwierzęcych. Na pewno od neolitu, a pewnie też wcześniej, ludzie bardzo oportunistycznie wykorzystywali to, co udało się złowić w morzu, czyli foki, ryby, czasem roświny i w sprzyjających warunkach kości tych zwierząt się zachowują i to w ogromnych ilościach, więc to na pewno. Gorzej z pochówkami, mamy pojedyncze kości, więc nie mamy jeszcze wyników dla właśnie tych populacji, które eksploatowały morze. W epoce brązu mamy już więcej pochówków, natomiast niestety w całej północnej Polsce, łącznie tutaj z wybrzeżem, z Kaszubami, problem polega na bardzo złych warunkach glebowych i kości najczęściej się po prostu nie zachowują. Więc nawet jeśli mamy grób, widzimy, że jest to jama grobowa, widzimy wyposażenie tego grobu, to kości ludzkich nie ma, bądź są na tyle źle zachowane, że tego kolagenu nie da się wyekstrahować. Więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć za wiele o ich diecie po prostu.
Ale patrząc na to, jakie badania pan przeprowadza i jak bardzo ta archeologia teraz jest interdyscyplinarną sztuką, to być może w którymś momencie pojawią się jakieś nowe metody, nie tylko izotopy węgla, różnych pierwiastków i być może się jednak coś uda ustalić.
No to mogę już zdradzić, że tak, są takie metody. Aktualnie realizujemy projekt, który polega na badaniu tego, co wniknęło do ścianek naczyń podczas gotowania. I to jest o tyle metoda obiecująca, że te tłuszcze, które właśnie przede wszystkim wnikają w ścianki, są bardzo odporne na działanie procesów niszczących w glebie. Więc nawet jeśli nie ma kości, czy ludzkich, czy zwierzęcych, to w tych ściankach znajduje się informacja o tym, co gotowano, czyli znów o diecie i o gospodarce. Więc to jest bardzo obiecujący kierunek, także myślę, że za jakiś czas będę w stanie powiedzieć więcej na temat tego, co też jedzono w miejscach, gdzie nie mamy kości. I tak się składa, że już kilka lat temu publikowaliśmy takie pierwsze wyniki pilotażowych badań dla właśnie ceramiki tutaj z Zatoki Puckiej. I widać w tych naczyniach, no tu akurat spodziewaliśmy się, co jedli, no bo mamy te kości zwierzęce, więc jest to mieszanina tłuszczy zwierzęcych pochodzących od ryb, od fok, z niewielką domieszką gatunków udomowionych, więc jest to bardzo obiecująca metoda.
Dziś naszym gościem był dr Łukasz Pospieszny, archeolog z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik interdyscyplinarnego międzynarodowego zespołu naukowców. Wykorzystali oni zaawansowane techniki, takie jak datowanie radiowęglowa EMS, analizę DNA oraz badanie stabilnych izotopów węgla i azotu. To już wszystko w audycji. Do usłyszenia. Marzena Bakowska.
Strefa historii.